Artefakt przeznaczenia. Artefakt przeznaczenia. Oni naprawdę nazwali nowy film o Indianie Jonesie Artefakt przeznaczenia. Przecież jak to brzmi? No, to tak jakby ktoś chciał zrobić jakąś tanią parodię Indiana Jonesa i nie chciał używać praw autorskich, to zróbmy swoją własną wersję. Będzie się nazywał Minnesota Smith i będzie musiał, nie wiem, coś zdobyć. Co on tam zdobywa? No zdobywa jakieś tam skarby antyczne, ale też czasami nieantyczne, różne, takie artefakty. No to będzie artefakt. No i jakieś takie fajne dopełnienie, no nie wiem, przeznaczenia. No przecież tak można opisać dosłownie każdą historię z uniwersum Indiana Jonesa, że to jest jak ostrzeżenie przed pójściem do kina. No jest to ostrzeżenie, które zignorowałem, niestety. Indiana Jones, The Dial of Destiny. O tym będzie dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Artefakt przeznaczenia. No nie mogę wytrzymać z tego tytułu. Słowo artefakt, nie żeby samo w sobie było jakoś złe, ale budzi jakieś takie skojarzenia raczej nudne, raczej takie bardzo, bardzo mechaniczne, bardzo pozbawione jakiegokolwiek ładunku emocjonalnego, jakiejkolwiek fantazji, finezji, która mogłaby skłonić mnie do obejrzenia takiego filmu, który się nazywa Artefakt, albo ma cokolwiek z tym artefaktem w nazwie. Jest to generyczne strasznie, żeby nie było. Zawsze te tytuły Indiana Jonesa były takie trochę dość czerstwe, wręcz kampowe, no Poszukiwacze zaginionej Arki, czy Ostatnia Krucjata, czy Świątynia Zagłady. No ma to właśnie w sobie taki pierwiastek trochę takiej taniej, ale mimo wszystko przygody, jest to zabawowe. Ale jak w sumie sobie teraz o tym myślę, to mogło być o wiele gorzej, ponieważ ten artefakt przeznaczenia odwołuje się do jednego z wynalazków Archimedesa, który przypominał w sobie zegarek i tłumaczy się to jako, nie wiem, mechanizm Archimedesa, a słowo mechanizm byłoby jeszcze bardziej niewdzięczne. Nie wiem, można było pójść w tarczę przez znaczenie, no ale to ktoś by pomyślał, no jaka tarcza, przecież tarcza to nie jest tarcza, to przecież jakieś tam, no cokolwiek byłoby lepsze, nawet Indiana Jones kontra naziści, ostateczne starcie, to byłby o wiele lepszy tytuł niż Indiana Jones Artefakt Przeznaczenia. No ale o czym my w ogóle tutaj mówimy, gdy mówimy o najnowszym filmie z serii Indiana Jonesa? No, ponad te 40 lat temu George Lucas i Steven Spielberg podpisali z Paramountem kontrakt na 5 filmów z uniwersum Indiana Jones. Machnęli 3 od razu, były one dość sporym sukcesem, a później George Lucas jakoś tak zaczął odpływać i stwierdzić, że nie, w sumie to jakoś mi się nie chce i w sumie jakoś bym to inaczej zrobił i bardzo długo było czekać na 4. część, gdzie Steven Spielberg wreszcie się zgodził, żeby to wyreżyserować po tym, jak go syn zapytał, kiedy będzie nowy Indiana Jones. No i później ona spotkała się z dość umiarkowanie ciepłym przyjęciem, to mało powiedziane. Raczej był to taki przykład wspominany jako takie odcinanie kuponów i wskrzeszanie czegoś, co było bardzo fajną, spójną, zręczną, przygodową trylogią i po latach jakoś utraciło tego ducha, utraciło ten zeitgeist. A teraz po 15 latach, no cóż, przyszła pora na dopełnienie tego kontraktu już w pełni pod kierownictwem Disneya po to, żeby dopiąć tę pełną, piękną historię znanego archeologa / poszukiwacza przygód Indiany Jonesa. Zarówno Harrison Ford, jak i Steven Spielberg odżegnują się, że jest to pożegnanie z tą serią i już więcej przygód Indiany Jonesa nie będzie. No nie dziwi to nikogo, biorąc pod uwagę, że Harrison Ford, chociaż trzyma się nieźle, to ma już te 81-82 lata, więc no nie jest to wiek na poszukiwanie przygód, ale też nie mam absolutnie żadnych złudzeń, że kiedy te osoby decyzyjne, te osoby, które mogłyby być hamulcowymi takiego pomysłu, no już nie będzie ich wśród żywych, to wtedy Disney z całą pewnością połasi się po jakiś reboocik, po jakąś kontynuację tej serii, bo jednak jest to zbyt dobrze uznana marka, żeby można było tak łatwo z niej zrezygnować. To, co wydaje mi się, że jest kluczowe dla zrozumienia fenomenu Indiana Jonesa, do spróbowania jakoś rozłożenia go na czynniki pierwsze, to fakt, że wtedy, kiedy ta część powstawała w tych latach 70., ona już już wtedy autorstwa George'a Lucasa była takim listem miłosnym do minionej epoki. Była jakimś takim nawiązaniem do takich przygodowych nowelek krótkometrażowych, które powstawały w latach 30. Wszak to, że ta historia nie była nigdy osadzona w teraźniejszości, tylko zawsze nawiązywała do tej epoki dwa pokolenia wcześniej, to już przepełnia tą nostalgią. I ta nostalgia teraz, z perspektywy dzisiejszych czasów, jest jeszcze bardziej wzmocniona. To jest teza, której będę się bardzo mocno trzymał. Indiana Jones jest bardzo mocno osadzony w swojej epoce, w swoim zeitgeiście. W latach 80. wytyczał ten szlak, ten trend. Pokazywał kierunek, w którym powinno zmierzać kino przygodowe, kino bezpretensjonalne. Kino, które dostarczało najfajniejszych emocji, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Gdzieś po drodze, po tych 40 latach, priorytety kina trochę się zmieniły. Kino samo w sobie się zmieniło i tego typu kino już nie jest nam potrzebne, albo raczej nie jest pożądane w takiej formule, w jakiej Indiana Jones się ukazywał. Uważam, że jest to jeden z głównych powodów, dla którego czwarta część, czyli Królestwo Kryształowej Czaszki, się nie udało i głównie też z tego powodu piąta część się nie udała. I wydaje mi się, że będzie to opinia, z którą pozostanę w mniejszości, ale w porównaniu z Artefaktem Przeznaczenia, Królestwo Kryształowej Czaszki naprawdę zyskuje. Indiana Jones to jedna z najbardziej charakterystycznych, ikonicznych postaci w historii kina. Jest to też bardzo ikoniczna seria. Motyw przewodni autorstwa Johna Williamsa niemalże tak samo dobrze znany jak motyw do Gwiezdnych Wojen. Charakterystyczne atrybuty takie jak kapelusz, bicz i niewyparzona gęba to także jest coś, co rozpoznajemy z całą łatwością. Dość prosta fabuła, historia, która zaczyna się od zdobywania jakiegoś artefaktu, a później ewoluuje i okazuje się, że chodziło o jakiś zupełnie inny, jeszcze większy, jeszcze potężniejszy artefakt, który ma być obdarzony nadprzyrodzoną mocą i znajduje się on gdzieś tam w miejscu, w którym archeolog mógłby być. No i owocuje to różnorakimi przygodami. Dorzucamy do tego dość jednowymiarowych, ale charakterystycznych złoczyńców, jakiś może minimalny wątek rozbudowujący postać Indiana Jonesa, czy to skupiający się na wątku rodzinnym, czy bardziej romantycznym, a do tego pokryte patyną łamigłówki, które nawiązują do znajomości i wiedzy historii oraz innych dziedzin nauki. Coś, co później Dan Brown w swoich książkach wykręcał do absolutnego maksimum. I te wszystkie elementy w tym nowym Indianie Jonesie teoretycznie w zasadzie są. Znajdujemy się w roku 1969, czyli tak naprawdę te 15 lat po tych wydarzeniach z czwartej części, która była osadzona mocno w latach 50. w szczycie tej właśnie zimnej wojny. Teraz mamy końcówkę lat 60., czyli epokę kosmiczną. Indiana Jones udaje się na zasłużoną emeryturę jako wykładowca, a w tym samym czasie Ameryka zaczyna świętować powrót bohaterskich astronautów z pierwszej podróży człowieka na Księżyc. Głównym złoczyńcą w tym filmie okazuje się być architekt wysłania Amerykanów w kosmos, dość luźno inspirowany postacią Wernera von Brauna, czyli eksnazista Jürgen Foller. Tak naprawdę to poznajemy go na samym początku, bo ten film nie zaczyna się w roku 1969, tylko zaczyna się bardzo długą retrospektywą do roku 1944 i de facto drugim, trzecim ujęciem jest kadr, kiedy widzimy po raz pierwszy odmłodzonego Harrisona Forda wcielającego się właśnie w tego młodego, ale już starszego niż tej oryginalnej trylogii Indianę Jonesa. I ta retrospektywa tak naprawdę absolutnie nic nie wnosi do tego filmu, czego później nie dowiadujemy się z bardzo prostej ekspozycji wytłumaczenia tych wydarzeń, które już obejrzeliśmy, ale film musiał trwać ponad 2,5 godziny, więc mamy tę scenę, plus wydano bardzo dużo pieniędzy na to, żeby był Harrison Ford odmłodzony i on jest odmłodzony rzeczywiście, ale ta Dolina Niesamowitości, która towarzyszy tym rzeczom, które są podobne do naturalnych, ale jakoś nimi nie są, ona dalej tam jest, a jak już słyszymy jego głos, który jest całkowicie głosem starego człowieka, no to cała jakakolwiek iluzja najzwyczajniej w świecie idzie na dno. No więc pod koniec tej II wojny światowej Indiana Jones zabiera temu naziście ten artefakt przeznaczenia, tą tarczę, mechanizm Archimedesa. No i po tych 25 latach ten nazista, grany przez Madsa Mikkelsena, dalej jest na tropie. To, dlaczego ponownie krzyżuje swoje drogi z Indiana Jonesą, jest spowodowane pojawieniem się w życiu Indiana Jonesa nowej postaci, jaką jest jego córka chrzestna Helena, odgrywana przez Phoebe Waller-Bridge. I jest ona w jakiejś mierze taką właśnie młodszą, świeższą wersją Indiana Jonesa. I ktoś mógłby pomyśleć, hola, hola, czy przypadkiem to nie jest ten sam zamysł, który stał za czwartą częścią Królestwem Kryształowej Czaszki, kiedy nagle pojawia się syn Indiana Jonesa odgrywany przez Shia LaBeouf? No tak, to jest ten sam koncept, tylko wykonany trochę lepiej, dlatego że Phoebe Waller-Bridges ma o wiele więcej charyzmy i o wiele lepiej się sprawdza na ekranie niż Shia LaBeouf. Shai w tym filmie w ogóle nie uświadczymy, aczkolwiek jest rozwiązanie fabularne tego, co się z nim stało. O tym twórcy nie zapomnieli. Więc Indiana Jones ze swoją nową córką, ale chrzestną, wyruszają na przygody po to, aby odkryć, co tamten Archimedes w tej swojej tarczy ukrył, a jest to zagadka, tajemnica, jakaś ukryta moc, która może uczynić potężnym kogoś, kto dzierży właśnie ten artefakt. No i na tym etapie to się niby wszystko klei. Mamy teoretycznie te elementy, które powinny składać się na fajny, spójny, ciekawy, przyjemny film o Indianie Jonesie. No jedynym tym elementem wątpliwym jest to, że Harrison Ford jest już w podeszłym wieku. Ale to nie jest największy problem, dlatego że jak już wspominałem, Harrison Ford naprawdę nieźle się trzyma na te swoje lata i naprawdę mnie to nie razi, że głównym bohaterem nie jest przystojny 35-letni Harrison Ford, który rozbudza fantazję wszystkich widzów, bo to nie jest istotne. O wiele bardziej istotne jest to, że to już nie jest takie fajne, ani przyjemne. Nie jest to jakaś taka niejako beztroska przygoda, nie jest to takie niezobowiązujące. Cały ten film jest o wiele cięższy, jest o wiele bardziej przytłaczający. Ponury owszem, mroczniejszy, zwłaszcza w tym, w jaki sposób on został nakręcony. Może trochę bardziej plastikowy, to może wynikać z tego, że nie był kręcony na taśmie, a był kręcony na kamerze cyfrowej i jeszcze te efekty specjalne momentami nie domagają. Jasne, to mogło w jakiś sposób na to wpłynąć, ale po prostu nie płynie z tego filmu zabawa, taka sama jak w poprzednich częściach. To, że jest tam trochę więcej emocji, te stawki emocjonalne i jakiś taki kryzys wieku podeszłego, to można było się spodziewać, zwłaszcza w filmie, który ma pretendować do bycia pożegnaniem z tą bardzo długą serią filmową. Ale summa summarum, wypada to po prostu bardzo niespójnie i jest to trochę wyplute z emocji. Trudno jest mieć w tym filmie stosunek emocjonalny do wydarzeń i bohaterów poza tymi emocjami, z którymi się na ten film wchodzi. Jeżeli ktoś jest ogromnym fanem Indiana Jonesa, postaci, całej sagi i kocha tę postać, no to tutaj także będzie ją kochał, ale ten film absolutnie nic więcej emocjonalnego w to nie wniesie. Nie jestem największym fanem najnowszej części Indiana Jonesa zatytułowanej Artefakt Przeznaczenia, Dial of Destiny, i zastanawiam się, z czego konkretnie to płynie. Pierwsza oczywista wręcz rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, że no to już nie jest ten sam reżyser, no to jak miałoby się to udać? Ale z jednej strony Steven Spielberg no też nakręcił Królestwo Kryształowej Czaszki, które pozostawiało wiele do życzenia, i sam Spielberg też, co powtarzam po wielokroć, to nie jest ten sam Spielberg, który definiował lata 70, 80, 90 i nawet wczesne 2000. To już jest trochę inny reżyser i tyle. A z kolei jak spojrzymy na filmografię Jamesa Mangolda, który jest reżyserem tego filmu, no to z jednej strony mamy remake trzeciej 10 do Yumy, czyli mamy western, kino gatunkowe, kino nawet trochę bym powiedział przygodowe, całkiem zręcznie odwzorowujące ten dawny styl gatunkowy. Z drugiej strony mamy Logana, czyli tą ostatnią część przygód Wolverina z Hugh Jackmanem. No to jest ten element robienia kina akcji, kina dramatycznego ze starszymi ludźmi, jeżeli tak to można określić. Mamy też film zatytułowany Ford vs. Ferrari, czyli też znowu proste, przyjemne, niezobowiązujące kino. To dlaczego to nie działa w przypadku nowego Indiana Jonesa? I wydaje mi się, że wskazałbym na dwa elementy. Pierwszy już trochę zajawiłem. To jest ten zeitgeist. To jest takie przeświadczenie, że Indiana Jones mógł wyjść tak, jak wyszedł właśnie wtedy, kiedy wychodziły pierwsze trzy części i później to już było za późno. Później to kino już wyewoluowało, a postać Indiana Jonesa nie do końca miała się jak do tego dostosować. Od czasu, gdy pojawił się Indiana Jones, mieliśmy może nie setki, ale na pewno dziesiątki naśladowców filmów, czy też gier wideo, jak na przykład seria Uncharted, które bardzo mocno opierały się na tym samym schemacie poszukiwania przygód i one się o wiele bardziej, o wiele lepiej dostosowywały do epoki, w której powstawały. To, co otrzymujemy w tym filmie Artefakt Przeznaczenia, to jest takie przemieszanie. Z jednej strony tak, mamy te elementy z lat 80., mamy to, co wtedy działało, no bo to musi być, bo bez tego ten Indiana Jones nie działa. Z drugiej strony mamy taką aspirację do bycia tym filmem współczesnym, dostosowanym do współczesnego widza, żeby to było kino akcji z pełnymi fajerwerkami. Jest to najbardziej zauważalne w dwóch momentach. Pierwszy aspekt to przede wszystkim to, w jaki sposób jest budowana akcja i jak ona jest później prezentowana na ekranie. Bo najwięcej scen akcji, których tutaj zobaczymy, to będą pościgi. I jak sobie o tym myślę, to tych pościgów jest bardzo dużo i one są bardzo, ale to bardzo długie. To się wręcz z tego robi taki trochę James Bond, ale do przesady. I też nawet te kregowskie Jamesy Bondy nie miały aż tak długich pościgów. Ale to jest tylko przykład, bo też można spojrzeć na sceny walki, które są dynamiczne, bardzo szybko pomontowane, oparte na zbliżeniach, oparte na efektownych trikach kaskaderskich, czy na eksplozjach, które są monumentalne, czy na rzeczach, które są całkowicie zrobione w komputerze i w założeniu na storyboardach miały być monumentalne, ale przez naprawdę kiepskie efekty specjalne wypadają blado, jak na przykład scena pościgów pociągu i później bijatyki na dachu pociągu, co swoją drogą jest tak dziwnym pomysłem. Znaczy, ja rozumiem, że jest wiele filmów, które nawiązują do tego konceptu, bo to brzmi naprawdę badasowo, tak walka na szczycie pędzącego pociągu, ale prawdę mówiąc, poza pierwszym Mission Impossible, które wyciągnęło koncept do przesady, bo tam był pojedynek między helikopterem a człowiekiem na dachu pędzącego pociągu, to rzadko działa. Proszę, twórcy filmowi, nie róbcie już więcej pojedynków na szczycie pędzącego pociągu. Ja wiem, że to się jeszcze zdarzy w najnowszym Mission Impossible, ale ja tak jak już powiedziałem przed chwilą, Mission Impossible dostaje przepustkę na to. Więc te dwa światy po prostu ze sobą nie leżą. Gdyby to był film, który w jakiejś mierze byłby hołdem dla tych dawnych filmów z serii Indiana Jones i był robiony właśnie w tym stylu, no to już by wpadało w takie bardzo fajne, mocne retro i myślę, że byłoby o wiele ciekawsze. O wiele lepsze niż dostosowane do masowego, blockbusterowego odbiorcy, który otrzymuje właśnie takie ni to z tej strony, ni to z tamtej strony ciepłe, bezpieczne, zachowawcze. Jest jeszcze drugi element, który moim zdaniem sprawia, że trudno jest mi się w tego nowego Indiana Jonesa wciągnąć albo mieć jakikolwiek ładunek emocjonalny, ale jest to rzecz, co do której nie jestem pewien, czy to tylko ja mam z tym problem, czy to są światy, które nie powinny się ze sobą dobrze przenikać. I to jest mieszanie dwóch różnych rodzajów fantastyki. Świata fantasy i świata science fiction. No i ogólnie chodzi o to, że oba te gatunki prezentują świat, który nie istnieje. Świat wyśniony, świat baśniowy. Świat, w którym dzieją się rzeczy, które w normalnej rzeczywistości nie mają prawa bytu. To, co je odróżnia w najogólniejszym skrócie, to w jaki sposób budują swoje światy i w jaki sposób tłumaczą to, co niewytłumaczalne. Fantazy będzie w tym celu wykorzystywało magię, siłę nadprzyrodzoną, niewytłumaczalną, bóstwa, herosów, magię, siłę przyjaźni. Natomiast science fiction będzie próbowało to wytłumaczyć nauką, czymś, czego jeszcze nie poznaliśmy, ale hipotezami, mądrymi słowami, które brzmią futurystycznie i mamy jakieś takie poczucie, że może faktycznie będzie potwierdzenie na to, że tak się dzieje. Taka może być przyszłość. I mam wrażenie, że może być albo w te, albo we w te. Że mieszanie tych dwóch elementów razem ze sobą się nie do końca zbytnio sprawdza. I jedynym przykładem, który mi teraz przychodzi do głowy, który potwierdza moją tezę, jest inne dzieło autorstwa George'a Lucasa, czyli Gwiezdne Wojny, gdzie owszem, mamy tam laserowe miecze, gdzie owszem, mamy tam statki kosmiczne, które robią piu-piu, ale jednak jak weźmiemy pod uwagę to, że cała ta opowieść dzieje się dawno, dawno temu w odległej galaktyce i siłą napędową, tym motorem fabularnym jest moc niewypowiedziana, jakaś taka, która czyha w każdym z nas. No dosłownie magia, to się niczym nie różni od mocy, którą ma Harry Potter. Problem pojawia się w pierwszej części drugiej trylogii Gwiezdnych Wojen, w Mrocznym Widmie, kiedy George Lucas postanawia wyrzucić te wszystkie elementy fantastyczne do kosza i mówi nie, tak naprawdę moc wynika z takich komórek, które znajdują się w organizmie, jak się ma ich bardzo dużo, to są midichloriany, to wtedy się ma zdolności nadprzyrodzone. I prawdę mówiąc, to jest głupota, nikt nie potrzebował tego wytłumaczenia, czym jest moc i te midichloriany były tak beznadziejnym konceptem, że nie spotkałem jeszcze kogoś, komu by się to podobało, do tego stopnia, że Disney summa summarum porzucił w ogóle koncept midichlorianów i już o tym nie wspominamy. Fantasy nie łączy się zbyt dobrze ze światem science fiction. Tak mi się wydaje. I tutaj pojawia się problem, który bardzo mocno narasta w artefakcie przeznaczenia. Bo jakby na to nie patrzeć, oryginalna trylogia Indiana Jonesa, ona nawiązywała do tego świata fantastycznego, fantasy takie historyczne science fiction. Nie, no bo jednak mieliśmy tam bóstwa, mieliśmy bogów, mieliśmy Arkę Przymierza, która topiła twarze nazistów, mieliśmy wyciągać serca w drugiej części i magiczne kamienie, a w trzeciej części mieliśmy przecież Święty Graal. To są elementy dość mocno kojarzone ze światem fantasy. Natomiast w czwartej części, to spoiler dla tych, którzy nie widzieli, pojawiają się kosmici. Czyli koncept bardzo mocno kojarzony ze światem science fiction. Jak wspominam sobie reakcję na Królestwo Kryształowej Czaszki, to był główny zarzut fanów serii do tego, co się stało z Indianą Jonesem, że na końcu pojawiają się kosmici i w ogóle skąd ci kosmici, po co się to wzięło? To był jeden zarzut, a drugi zarzut, że Indiana Jones przeżył wybuch nuklearny chowając się w lodówce. I jeżeli to są te dwa elementy, które komuś przeszkadzały w Królestwie Kryształowej Czaszki, to w artefakcie przeznaczenia... To myślę, że będzie o wiele więcej zarzutów. Tą pozorną nieśmiertelność Indiana Jonesa to tam palicho. On przecież dotykał Świętego Graala, więc może jakiś tam element nieśmiertelności na niego przeszedł, nie? Jednak ten świat science fiction jest moim zdaniem o wiele bardziej problematyczny, ponieważ to, w jaki sposób ma działać ten artefakt przeznaczenia, nie opiera się w żaden sposób na magii, nie opiera się w żaden sposób na nadprzyrodzonych mocach. O tym się dowiadujemy już w tym prologu retrospektywnym, w którym Mads Mikkelsen mówi, że to nie jest magia, to czysta matematyka, dlatego że jest to urządzenie, które za pomocą dokładnych pomiarów robionych przez Archimedesa jest w stanie odkryć dziury czasoprzestrzenne i dzięki temu pozwalać na podróże w czasie. No i znowu, podróże w czasie to jest koncept bardzo mocno science fiction, który mi kompletnie nie leży w tym świecie Indiana Jonesa. I to jest po prostu drobnostka. Ktoś inny machnie na to ręką. I ja biję się z myślami już od kilku godzin po wyjściu z sali kinowej i absolutnie nie mogę tego przeboleć.
Coś obejrzanego.
Szukając słów podsumowania dla filmu Indiana Jones, Artefakt Przeznaczenia. Dla kogo jest to film? Myślę, że w pierwszej kolejności dla fanów Harrisona Forda. Niekoniecznie Indiana Jonesa, Harrisona Forda. Biorąc pod uwagę to, że to już jest któryś raz z kolei, kiedy Harrison Ford już jako ten 70-80-latek wciela się w postać, którą kreował 30-40 lat wcześniej, no to powiedziałbym, że to mu wychodzi chyba najlepiej. No też nie jest to żadną tajemnicą, że ze wszystkich swoich ról on rolę Indiana Jonesa darzył największą sympatią i w tym filmie on wkłada swoje serce o wiele bardziej niż wkładał na przykład w Blade Runnerze, w którym był świetny, ale tutaj czuć tego Indiana Jonesa o wiele bardziej. I już nie wspominam o Gwiezdnych Wojnach i o Hanie Solo, chociaż taka zgryźliwość i zmęczenie życiem, które towarzyszyło Hanowi Solo, w jakiejś mierze też towarzyszy w tym filmie Indianie Jonesowi. Dla kogo jeszcze jest to film? No, w drugiej kolejności dla fanów Phoebe Waller-Bridge. Dlatego, że tym razem ponownie wciela się w rolę Fleabag, która tym razem wyjątkowo napada na groby i handluje artefaktami. No, to jak ktoś lubi Phoebe Waller-Bridge, no to dostaje ją z całym dobrodziejstwem inwentarza. Ona w bardzo wielu rolach, w większości swoich ról odgrywa tę samą postać i to nie jest nic złego. Audrey Hepburn przez większość swojej kariery grała ciągle jedną i tą samą postać i wypadała w tym rewelacyjnie, podobnież Marilyn Monroe. Na pewno sprawdza się o wiele lepiej w roli tego sidekicka niż w analogicznej roli sprawdzał się Shia LaBeouf. To nie ulega żadnej wątpliwości. Dla kogo jeszcze? No, dla tych, którzy żyją nostalgią, za Indianą Jonesem, za muzyką Johna Williamsa, no i dla fanów spektakularnego bicia nazistów po mordzie, chociaż nie wiem, czy tego ich lania po pyskach jest na tyle, żeby uzasadniało to pójście na 2,5-godzinny film. Ci, którzy oczekują takiej samej albo chociaż podobnej dawki zabawy jak dawny Indiana Jones, jak założą różowe okulary sympatii do Harrisona Forda, to jakoś to będzie. Jak nie będzie tych szkieł nostalgii, to może być z tym problem. Tak samo fani kina akcji w najczystszym wydaniu też mogą być niespecjalnie pocieszeni, no bo nie ma w tym nic przesadnie odkrywczego czy porywającego. Nie jest to film nudny, to na pewno. To nie jest tak, że co chwila zerkałem na zegarek przez te 2,5 godziny, ale też w żadnym stopniu nie czułem się jakkolwiek empatycznie wobec tych bohaterów i nie czułem, żeby były w tym jakieś stawki emocjonalne. Może pod koniec, może na samym końcu ten film zaczyna się robić trochę ciekawy, bo zaczyna być czymś zupełnie innym, trochę inną opowieścią. Może nie do końca Indianą Jonesem, a czymś bardziej na wzór, nie wiem, to daleko idące porównanie, ale może jakimś takim odcinkiem Doktora Who. I wtedy zaczyna się robić ciekawie, zmienia się punkt wyjścia i to jest wątek, który zostaje rozwiązany w 5 minut. Jest to wątek, który zostaje rozwiązany w bardzo leniwy sposób w 5 minut, więc to tylko zwiększa mój niesmak, który pozostał po seansie filmu Indiana Jones Artefakt Przeznaczenia. Nawet nie mam przesadnej ochoty, żeby sobie na pocieszenie obejrzeć tą starą trylogię, chyba jednak jest za wcześnie. Ale z drugiej strony zwiększa to moją ochotę, żeby obejrzeć film Lara Croft Tomb Raider z Angeliną Jolie z 2001 roku, dlatego że w trakcie oglądania tego Indiana Jonesa pomyślałem sobie, że no trochę to przypomina tego Tomb Raidera sprzed 20 lat. A później w połowie się zorientowałem, że w sumie to jest ta sama historia, ten sam punkt wyjścia co Tomb Raider, tylko zamieńmy iluminatów na nazistów, a po wyjściu z sali kinowej to pomyślałem sobie, że przynajmniej Lara Croft Tomb Raider była zabawna, była przyjemna. To był rozrywkowy film w oglądaniu, bez względu na to, jaki on był jakościowo i bez względu na to, jakim on był duchem swoich czasów, jakimi były wczesne lata 2000. Ale to jestem tylko ja. To była moja opinia. To było coś obejrzanego. Indiana Jones, Artefakt Przeznaczenia od piątku na ekranach polskich kin. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.